chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Dzień dobry, witam serdecznie fanów koszykówki zastalonej IBC Zielona Góra, szczególnie oczywiście. Dzisiaj w rzucie za trzy rozmowy zaczniemy od kapitana zastalonej IBC Zielona Góra, Łukasza Koszarka. Jak wiemy, od ponad tygodnia jest w domu i tylko w domu, ponieważ wykryto u niego koronawirusa. No i leczy się i chce jak najszybciej wracać do normalności i już z tego paskudztwa wychodzi. Wiadomo, że w niedzielnym spotkaniu nie zagra, ponieważ jemu kończy się ta izolacja dopiero w sobotę, ale o tym wszystkim, co się u niego działo do tej pory i co się dziać będzie, miejmy nadzieję, w najbliższych dniach, czyli o tym, że chce otrzymać pozytywną opinię od lekarza i chce, tak jak mówiłem, wrócić do normalności, niech on sam opowie. Zacznijmy od początku choroby.
Jak się pan czuje i w jakim pan momencie swojej choroby jest w tym momencie?
No myślę, że to końcówka już, zostały mi chyba 3 dni. Czuję się już dużo lepiej i mam nadzieję, że uda się wyjść tak jak planowałem.
Rozumiem, że było na początku nie najlepiej.
No na pewno miałem gorączkę wysoką, miałem tam jakieś inne objawy jeszcze, dreszcze, osłabienie, więc na pewno nie jest to choroba, która nie dotyka sportowców i no wszyscy musimy mieć na siebie na baczności.
A te takie objawy, o których słyszymy w telewizorze, typu te problemy z płucami, krótki oddech, nie wiem co jeszcze, duszności jakieś, też się pojawiały tego typu rzeczy?
Ja tego nie miałem, każdy pewnie inaczej reaguje, więc ja na szczęście nie miałem tego typu.
Smak, węch?
To też, tego też nie straciłem, więc na szczęście mogę jeść i pić w zasadzie wszystko i delektować się tym nawet.
A niech pan powie, przestraszył się pan trochę tak po ludzku?
Czy przestraszył się? Ogólnie chyba nie było czasu, żeby myśleć o tym, czy się bać, czy nie. Po prostu trzeba było się leczyć. I w sumie to nie myślałem o tym.
Kiedy to się w ogóle zaczęło? Bo wy byliście w Niżnym Nowgorodzie i musieliście mieć testy, tak? Więc te testy, które tam przed Nowgorodem zrobiliście, musiały wyjść dobrze, tak?
Tak jest. Mieliśmy testy w Toruniu, wszystko wyszło dobrze wtedy. Kiedy wyszło? No, jak wracaliśmy w poniedziałek, to wtedy już się zacząłem czuć trochę gorzej i w zasadzie wtorek już przeleżałem, w środę miałem test, który potwierdził, że to koronawirus.
Czyli tak paradoksalnie dobrze, że wróciliście między tym Nowgorodem a Permem, bo tak to pan by siedział chyba w Rosji teraz na jakiejś izolacji gdzieś.
No tak, dokładnie. Nie chciałbym lepiej siedzieć w Permie szczególnie z koronawirusem, więc paradoksalnie dobrze to wyszło wszystko.
A niech pan powie tak teraz formalnie, jak to wygląda? Pan kończy tą swoją, nie wiem, czy u pana to kwarantanna, czy izolacja, rozumiem, w sobotę, tak?
Tak, do soboty do wieczora kończę. Znaczy najpierw musi, oczywiście mam jeszcze teleporadę z lekarzem i jeśli lekarz stwierdzi, że jestem już wolny, no to wtedy od niedzieli rana mogę już normalnie funkcjonować.
Ale testu pan nie przechodzi teraz po tym okresie?
Z tego co wiem, to się nie przechodzi testów.
Aha, okej. Okay. No ale rozumiem, że mecz w niedzielę to raczej jest wykluczony, tak?
No, chyba tak. Chyba poza tym muszę mieć jakiś test zrobiony przed meczem, 48 godzin przed, a wydaje się, że chyba nie będę miał jak przeprowadzić tego testu. Natomiast, no nie wiem. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić.
To niech pan jeszcze coś, może tak teraz, jako autorytet dla niektórych ludzi, może pan powie coś do nich o tym koronawirusie, bo tak jedni lekceważą, drudzy mówią, że nie ma, a tu się okazuje, że zdrowy chłopak i kłopot może mieć, tak?
No tak, no ja myślę, że każdy ma swój rozum i każdy może jakby zwrócić, każdy może myśleć, co chce o tym koronawirusie. Na pewno nie jest to, na pewno ta choroba istnieje i każdy inaczej przechodzi. Jeden może bezobjawowo, drugi będzie miał więcej objawów. Natomiast no, jak to z każdą chorobą, nigdy nie można lekceważyć i trzeba być pokornym. I trzeba, także nikomu nie można tego życzyć.
Pan w tym czasie, jak już oczywiście lepiej się czuł, to coś o koszykówce myślał, w ogóle oglądał coś, czy tak nie chciało się nic?
Nie, oglądam mecze bardzo dużo, Euroligi bardzo dużo, w sumie co jest w telewizji to oglądam, czy co jest na internecie. Myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby właśnie przeanalizować wszystko, co tylko jest.
Trener Tabak powiedział mi, że jest znudzony na śmierć w tej chwili, tak siedząc samemu sobie w domu, także niektórzy się nudzą akurat na kwarantannach, nie?
No na pewno, ale teraz no, to prawda, jest dużo wolnego czasu i trzeba jakoś z tego skorzystać. Ja staram się jakoś tam, czytałem książki, oglądałem mecze, co tylko rozum jakoś podsunął, to starałem się robić, natomiast oczywiście jest tego czasu bardzo dużo wolnego.
Jeszcze jedno, zaskoczyło mnie, kiedy rano się próbowałem umawiać, że pan bierze udział w treningu, czyli został pan objęty tym treningiem, czyli jest panu, no, rzeczywiście wydaje się już na tyle dobrze, że może robić to samo, co wszyscy inni przez Zooma tam z panem Piotrkiem Pigą, czy pan ma swój osobny trening?
Nie, to są tam te ćwiczenia wspomagające takie, to tam treningiem ciężko to nazwać, więc tak delikatnie to takie ćwiczenia wprowadzające, więc to jak najbardziej mogę robić.
To życzymy zdrowia. Pan tam chyba dużo pozdrowień dostał i słów wspomożenia od kibiców, co? Widziałem, że tam na internecie kciuki ściskają i przesyłają serducha panu.
Tak, dziękuję bardzo dla wszystkich. Było to bardzo złe i mam nadzieję, że szybko uda się wrócić i zobaczymy się na parkiecie.
I tyle kapitan Zastalonej IBC Zielona Góra Łukasz Koszarek. A teraz udamy się do jednego z trenerów Zastalu, Arkadiusza Miłoszewskiego. Jego też pytamy, jak tam na kwarantannie, no bo cały zespół jest na kwarantannie. Wszystkie osoby, które miały styczność z naszymi koszykarzami, czyli trenerzy, czyli team manager, czyli panowie, którzy zajmują się obsługą fizjoterapeutyczną. No to co u Arkadiusza Miłoszewskiego, ale też sportowo będzie, bo zahaczymy o sportowe walory Chrisa Richarda, nowego zawodnika za Stalu.
Jak się pan czuje na tej kwarantannie, bo trener Tabak mówi, że umiera z nudów. Czy pan trener Miłoszewski też umiera z nudów?
Znaczy ja mam troszeczkę więcej pracy takiej komputerowej, czyli siedzenia, nadrabiam troszeczkę. Prześledziłem nasze wszystkie mecze od początku, które zagraliśmy oficjalne, czyli dokładnie 11 meczów, bo 7 w lidze, 3 w lidze VTB i jeden super puchar i prześledziłem nasze tak zwane offensive productivity, czyli co zrobiliśmy w ataku i z czego najwięcej punktów zdobywaliśmy, a z czego nie zdobywaliśmy.
Jakie wnioski?
Wnioski, no wie pan co, teraz będę to sumował, ale wnioski są takie, że najłatwiej jest zdobywać punkty z szybkiego ataku i tak zwane punkty z drugiego szybkiego ataku, czyli tam takiej kontynuacji transition defense, czyli albo jakiś szybki pick and roll, albo podanie na low post, albo szybkie przerzucenie piłki na drugą stronę, no takie są wnioski. Czyli tak naprawdę te nasze set placy, czyli tam te ustawiania, jakieś zagrywki tak zwane, one mogą czasami pomóc, ale to nie jest klucz wszystkiego. I tak jak się ogląda NBA, to czasami tych zagrywek w ogóle nie widać. Oni chyba już są troszeczkę przed nami do przodu, że tak naprawdę jakieś szybkie rozwiązania są najłatwiejsze. No i tak właśnie spędzam ten czas na kwarantannie, analizując to. No i przygotowuję się już do następnego przeciwnika w Lidze Polskiej, czyli Anwilu Włocławek. Można powiedzieć, że już niedawno z nimi graliśmy, bo ten super puchar można powiedzieć, że był niedawno. Natomiast no wiadomo, zmienił się trener, zmieniła się koncepcja gry w ataku, zmieniła się koncepcja gry w obronie i to trzeba przeanalizować. Można powiedzieć, że ten Anwil trzeba od nowa obejrzeć, od nowa przeanalizować, od nowa pociąć i pokazać zawodnikom.
Chris Richard, niech pan powie coś kibicowi po ludzku, czego się można po gościu spodziewać.
Pamięta pan, panie Jacku, jak rozmawialiśmy o tym, o tych naszych wytycznych poszukania zawodników wcześniejszych przez sezonę, dużo o tym rozmawialiśmy, czego powinniśmy oczekiwać od zawodnika. No, tutaj Chris w niektóre te nasze wytyczne się wpisuje, a w niektóre nie. Natomiast powiem, w co się wpisuje, a w co się nie wpisuje, może mniej temu uwagi poświęcę, żeby nie przybliżać naszym przeciwnikom, jakie są słabe strony Richarda. Powiem o mocnych. Na pewno jest to mądry zawodnik, na pewno zawodnik doświadczony w lidze w Europie. Na pewno zawodnik też grający w lidze VTB, potrafiący rzucić z obwodu bardzo na dobrej skuteczności, nie forsuje tych rzutów za bardzo, czyli nie jest taki szalony gracz, że weźmie piłkę i teraz będę rzucał. Potrafi grać na piłce, potrafi też dobrze podać. Jak go analizowaliśmy, oglądaliśmy, to naprawdę byliśmy pod wrażeniem, że to potrafi. Natomiast może w nasze trendy, czyli tam wiek jakiś jeszcze głodny, czyli tam 25 lat, i troszkę wyżej, może się nie wpisuje. Natomiast zawodnik, który chce jeszcze grać, chce coś osiągnąć w koszykówkę. A tak na marginesie gdzieś powiem, że gdzieś tam zasłyszeliśmy, że jest bardzo, bardzo, nie wiem, inteligentnym gościem, jakimś geniuszem matematycznym wręcz. Jestem ciekaw sam, jak przyjedzie, żeby go spytać o ten jego geniusz matematyczny, na czym on polega.
Niech pan nie mówi, że całki będziecie wyliczać wspólnie.
No właśnie, ja wie pan co, ja mam tu tych tabelek dużo w Excelach i do liczenia. Mam nadzieję, że mi coś pomoże.
A niech pan powie mi taką rzecz, bo przedstawiono go w mediach jako strzelba. To jest rzeczywiście strzelba?
Tak, to jest strzelba, bardzo dobry rzut ma, bardzo skuteczny. Tak jak powiedziałem, że wie też, jak tą selekcję rzutów prowadzić, tak, że nie będzie forsował za bardzo, ale jak trzeba będzie wykreować, to wykreuje dla innych, jak trzeba będzie wykreować dla siebie, to też potrafi to zrobić. Też ciekawostka jest taka, że my z Rumunią będziemy grali w eliminacjach w najbliższym okienku reprezentacyjnym, a on jest też
reprezentantem Rumunii, tak.
Tak, jest reprezentantem Rumunii. W pierwszym meczu przeciwko Hiszpanii rzucił 14 punktów. Jestem ciekaw, bo teraz mamy Izrael właśnie i Rumunię i też pewnie razem będziemy w tej bańce w Walencji. Razem pojedziemy i tutaj też może po cichutku tam go podpytam o tą reprezentację Rumunii, co tam się dzieje, jak to wygląda, no bo nie ma co ukrywać, z nimi trzeba wygrać, jeżeli myślimy o tym, żeby awansować. Jestem podekscytowany tym, że przyjedzie nowy zawodnik, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało teraz na treningach, tak, no bo ktoś, nowa krew wchodzi, to ja wiem, no ja będę miał dużo pracy, bo będę musiał mu teraz te wszystkie nasze sety wytłumaczyć, ale jeżeli jest geniuszem matematycznym, to ja mu dam tylko te kartki wszystkie z tym playbookiem i powiem: na jutro proszę się nauczyć. Mam nadzieję, że będzie umiał.
Czy może pan choć odrobinę zdradzić w takim razie, jak przyjeżdża siódmy obcokrajowiec, to co zrobicie z jednym, którego będzie za dużo zawsze?
Wie pan co, na pewno to wzmocni rywalizację, tak? Będziemy...
Ale jeden za dużo, to pieniądze trzeba wydawać na gościa, a tu co, będzie siedział zawsze ktoś i...
Ale wie pan co, wiemy, znamy nasze problemy kadrowe, tak? Nie mamy Daniela, tak?
To znaczy, że Polaka się nie dało znaleźć po prostu, tak?
No nie dało się w tym momencie, tak? Na ten moment. Wiemy, że też ten koronawirus, nie wiemy, jakie spustoszenie zrobi po chłopakach. Miejmy nadzieję, że oni momentalnie wrócą do treningów, ale wiemy też, że to może się okazać wcale nie takie bardzo szybkie, więc potrzebujemy. Wie pan, my od 2 albo 3 tygodni nam jest ciężko zagrać 5-5 na treningu. Przez to ktoś przeziębiony, to ktoś podkręcona noga, to kogoś coś boli. To wie pan, i cały czas walczymy, czekamy też z utęsknieniem na powrót Kaspra Traczyka, bo już chyba niedługo powinien wrócić do treningów, tak żeby mieć 10 ludzi do treningu, żeby można było potrenować 5-5, bo też szukamy tych przyczyn naszych porażek, czy właśnie w meczu z Toruniem, czy w meczu z Niżnym. Analizowaliśmy to i też rozmawiamy sobie i mówimy, że no to jest szkoda tej gry 5-5 treningowej, bo tego się nie da oszukać, że gramy tylko podczas meczu. No potrzebujemy tego też na treningu i mamy w tym momencie tych 7 obcokrajowców, ale oni też będą potrzebni do treningu. Jak to będzie? Wie pan co, ja tak się nigdy nie zagłębiam właśnie w tą stronę finansową. Zawsze byłem daleki od tego, żeby liczyć.
To jest jedna sprawa, no ale będzie zawsze gość niezadowolony, co może schrzanić atmosferę wewnątrz zespołu, tak? Jak będzie przychodził, pamiętamy z zeszłych lat, jak będzie przychodził zawodnik i jęczał w szatni i wszystkim zatruwał krew, tak? Także zastanawiam się cały czas, czy panowie po prostu macie taką strategię obraną, że słuchajcie, mamy tutaj tutaj trzech, którzy są zagrożeni i teraz oni sobie będą walczyli. Chris przychodzi, jeden z nich musi wylecieć, zobaczymy kto.
Wie pan co, przecież ci ludzie mają świadomość, przecież to są inteligentni ludzie, mają świadomość tego, kto jest zagrożony i kto i jak wygląda. Natomiast to, co pan powiedział, że jak ktoś będzie obrażony, no to jest sygnał na to, że nie jest potrzebny tutaj w tym zespole, bo jeżeli ty nie będziesz walczył o miejsce, jeżeli ty nie będziesz rywalizował na treningu, to znaczy, że tu nie jesteś potrzebny. A mam taką nadzieję, że wszyscy, którzy tu są, mowa o tych obcokrajowcach, chcą u nas grać, chcą być u trenera Tabaka, chcą występować w lidze VTB, chcą się pokazać, bo nikt tutaj nie przyszedł z ligi mocniejszej do słabszej, tak, do nas, tylko prawie wszyscy, no może wiadomo, Ljungberg, który był w lidze hiszpańskiej, szedł niżej, ale on tam nie grał, ale jego pozycja jest w tym momencie może niezagrożona, natomiast no reszta przyszła ze słabszych lig i to im powinno zależeć, żeby jak najbardziej rywalizować i pokazać się z dobrej strony, żeby w przyszłym sezonie móc sobie powiedzieć, faktycznie dałem radę, mogę teraz spróbować w lepszych ligach, w lepszych zespołach. I to do tego jest ambicja sportowca, do tego jest ambicja każdego człowieka, który uprawia sport. Jeżeli ja bym się obraził, że przyszedł trener z Hiszpanii gdzieś tam w moim, można powiedzieć, w mojej pozycji i rywalizujący o tą moją pozycję, to ja bym się poddał, tak? Ale ja wręcz przeciwnie, mnie to zmobilizowało do cięższej pracy, do bardziej wnikliwej pracy. Tak samo powinno to być z zawodnikami.
I to podejście trenera Arkadiusza Miłoszewskiego do Chrisa Richarda, do tego, jak w tej chwili może zostać rozwiązany temat jednego obcokrajowca za dużo, bo przypominam, że i w PLK, i w VTB sześciu obcokrajowców może tylko być w składzie w trakcie meczów. Natomiast jak ten temat widzi Janusz Jasiński, właściciel za Stalu NIBC Zielona Góra, to teraz nam powie. Zadzwoniłem do niego wczoraj i no, na początek taką wypowiedziałem tezę. Stwierdzenie, że no troszeczkę zdziwił klub wszystkich tym, że ściągnął obcokrajowca, a nie Polaka, bo wydawało się, że po kontuzji Daniela Szymkiewicza przede wszystkim szukamy Polaka, a tu obcokrajowiec, a Janusz Jasiński mówi, że tam żadnego zdziwienia według niego być nie powinno.
Znaczy generalnie na pewno zdziwienia nie ma, dlatego że my komunikowaliśmy od dłuższego czasu, że musimy mieć zawodnika na obwodzie, tak?
No, ale o Polaku słychać było przede wszystkim, nie?
Nie. To tak, jak to w życiu jest. Komuś się coś wydaje i w związku z tym słyszę to, co chcę słyszeć, tak? Ja wiem, co myśmy mówili i wiem, że od samego początku realna sytuacja była praktycznie, że byłem na zawodnikach zagranicznych, no bo my potrzebujemy kilka parametrów spełnić. Pierwszy parametr, że to musi być zawodnik, który nam coś da, bo zawodnik, który nam nic nie da, w sensie nie pomoże trenerowi w rotacji, jest nam niepotrzebny, tak? No bo trener ustawił pewne zadanie. Wiadomo, kontuzja Daniela dużo zmieniła w tej układance, no bo od samego początku było wiadomo, że będzie sześciu obcokrajowców, którzy będą na pewnym poziomie plus czterech Polaków. Czyli, że będziemy mieć 10 graczy plus dwóch graczy rozwojowych, młodych, najlepiej zielonogórskich, tak? No i taka była strategia, tak to było przyjęte. Daniel niestety wyleciał z rotacji, czym skomplikował nam, dlatego że na dzień dzisiejszy mamy trzech tylko Polaków i teraz uwaga, nie możemy żadnego z nich stracić. Co to znaczy, że nie możemy z nich stracić? Czyli musi grać Koszarek, musi grać Ponitka i musi grać Put. Put jest na pozycji numer 4, tam tak najbardziej będzie grał. W związku z tym muszą być pewne minuty dla niego, tak? Jasne. Po to, żeby go nie stracić, żeby mieć go w rotacji, żeby mieć tą 9-osobową rotację. Jeżeli tak, to znaczy się, że któryś z zawodników zagranicznych na wysokich pozycjach będzie po dojściu Freimanisa dostawał mniej tych minut, tak? Freimanis jest o tyle dobrym zawodnikiem, że będzie go trener wykorzystywał i na czwórce, i na piątce. Pozostali zawodnicy, których mamy, praktycznie na piątkę się nie nadają, troszeczkę Filip Put, ale to bardziej w polskiej lidze. Rozumiemy, że VTB, widzimy jak VTB gra, widzimy jak wyglądają, drużyny są jeszcze mocniejsze niż w zeszłym roku. Widać, że wszystkie drużyny, praktycznie wszystkie 13, będą bardzo mocne w tym roku. No więc w związku z tym my też musimy jakoś tam, jeżeli chcemy grać, to nie po to, żeby przegrywać. W związku z tym będziemy się starać oczywiście wyciągnąć każdy mecz. I w związku z tym, jeżeli mamy mieć minuty dla Filipa, no to siłą rzeczy tam tych minut dla kogoś na wysokich zawodnikach nie wystarczy, biorąc pod uwagę, że Grossel i Freimanis są zawodnikami grającymi także na 5. No więc zawodnicy, którzy grają tylko na cztery, bądź na dzień dzisiejszy to jest Blake. Natomiast na 4-3 gra zarówno Williams, jak i
Berzins.
Czyli w związku z tym, no, można powiedzieć w tej układance, że tutaj jest dzisiaj największy ścisk. Ale to mówimy oczywiście teraz, co się wydarzy jutro, to jutro nie wiem. Jest kwestia koronawirusa, jest kwestia różnych kontuzji, różnych innych rzeczy, które no niestety w tym roku już nam się te dwie kontuzje zdarzyły, bardzo nie, dla nas niekorzystne, dlatego że wypadł nam najpierw Kacper Traczyk, a teraz Daniel Szymkiewicz. W związku z tym, kończąc tą drugą wypowiedź, mogę powiedzieć, że na razie nie wiemy nic i sytuacja będzie dynamiczna. I jeszcze, co jeszcze jest bardzo ważne, to co ja powtarzam, to co gdzieś tam obija się coraz mocniej, ale co jest pewnym punktem do zastanowienia. Mianowicie tak, że na dzień dzisiejszy zawodnicy zagraniczni, jako że jest ich dużo więcej, jako że jest koronawirus i rynki są w różny sposób ograniczone, jest ich dużo, dużo więcej niż zawodników polskich. I teraz mogę powiedzieć tylko tyle, że każdy z tych zawodników, których wymieniłem, jest znacząco, można powiedzieć, odbiegający ceną od tego, co byśmy mogli znaleźć na rynku polskim, jeżeli chodzi o Polaka, których i tak nie ma, tak? Ale gdyby nawet tak sytuacja się wydarzyła, to każdy z nich jest znacząco droższy. Więc teraz paradoksalnie jest sytuacja taka, że nawet biorąc pod uwagę rotację 7 zawodników zagranicznych przy dwóch ligach, przy około 60 meczach do rozegrania przed nami, to nawet jeżeli oni by w jakiś sposób rotacyjnie występowali, no, to i tak mają tyle grania, co najmniej co w innych polskich drużynach. I w związku z tym trener Tabak, nie wiem jaką podejmie decyzję, ale może podejmie decyzję, że żaden z tych zawodników nie wypadnie na stałe z rotacji, będzie w drużynie. I druga kwestia, bardzo ważna, trener Tabak ma takie doświadczenia i takie prowadząc kluby euroligowe. Tam też jest tak, że ta rotacja jest, znaczy ilość zawodników jest większa niż to, czy w danym meczu mogą grać, tak? Bo tam na przykład jest 14 zawodników na jakimś tam poziomie, więc siłą rzeczy nawet w tej 12 meczowej trzeba nimi rotować, tak?
No tak, ale czy dobrze zrozumiałem, no, jak pan powiedział, że Williams, Berzins i Edwards, tę trójkę pan wymienił, to po prostu jeden z nich musi się najbardziej obawiać, tak?
Nie, że na tej pozycji najprawdopodobniej najwięcej będzie rotacji, tak?
Czyli któryś będzie siedział z reguły z tej pozycji po prostu z nich.
No, który nie wystąpi w meczu, nie? Bo to nie chodzi o siedzenie, tylko chodzi o to, że, no wiadomo, i tak trener nie będzie grał 12.
No jasne.
Gra gdzieś tam 9, 10. Ale no, tych trzech zawodników jest jakby na pozycji najbardziej zagęszczonej. Tak?
A nie macie wewnętrznego założenia, że słuchajcie, mamy październik, to do końca października musisz, Jean, wybrać tego, kto wyjedzie?
Nie mamy, dlatego że tak jak powiedziałem, to dzisiaj tak naprawdę to kto inny pisze tą naszą historię. Wyobraźmy sobie, że za chwilę jakiś zawodnik będzie na COVID-zie, za chwilę jakiś temat wyjdzie inny, który mogą się zdarzać. Szczerze, nie jest to dzisiaj nasze największe zmartwienie i na pewno nie jest też tak, że trener Tabak nie jest zadowolony z takiego układu z punktu widzenia chociażby treningowego, no bo to tam nie jest tak, niczym pani Szynela, że na treningach też mamy duży problem. Jak nam dwóch zawodników wypadło, to de facto były treningi, tam jeszcze to było trochę podkręcone coś miało, albo byli po prostu przeziębieni. No i było 7 zawodników, tak? Także tak się nie da prowadzić też treningu, więc to co powiedziałem, niestety mamy deficyt zawodników polskich, no i w związku z tym może ci obcokrajowcy w 7 zostaną.
I kończymy rzut za 3. Dzisiaj Zastal kończy kwarantannę, jutro testy na koronawirusa i zobaczymy, jak sytuacja koronawirusowa w drużynie wygląda, czy będą jakieś kolejne przypadki, czy też będzie odpowiednia liczba ludzi, żeby grać w niedzielę, bo w niedzielę mecz z Lokomotywem Kubań Krasnodar o godzinie 20 to spotkanie w hali CRS. Będziemy na miejscu, transmitujemy to spotkanie oczywiście. No miejmy nadzieję, że mecz będzie, bo gdyby miał być przełożony, no to już kalendarz jest tak przepełniony w tej chwili, no, że później trzeba by chyba grać dzień po dniu. Dziękuję serdecznie, Jacek Białogłowy. Ukłony, transmisja. Przypominam, od 20 w niedzielę. Zastalone ABC Zielona Góra, Lokomotiv Kubań Krasnodar. Trzymamy kciuki za naszych.
Rzut za trzy. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.